Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
Proszę Państwa, co niedziela spotykamy się z Państwem, a właściwie to Państwo poprzez nas spotykają się z osobami, które opowiadają swoje wspomnienia z obozu przejściowego w Pruszkowie.
Naszym dzisiejszym gościem jest pani Barbara Dąbrowska z domu Jankę, z zawodu geofizyk. Pani urodziła się rok przed wojną, ale gdy wybuchło powstanie, miała pani...
W środku powstania, we wrześniu, skończyłam 6 lat. I to, co pamiętam, to są po prostu wspomnienia dziecka, więc wspomnienia mierzone zupełnie inną miarą niż dorosłego człowieka.
Gdzie pani mieszkała w Warszawie? Rozumiem, że z rodzicami.
Tak, myśmy z rodzicami... Pierwsza wojna światowa, która była głównie wojną okopową, pozycyjną, zapisała się w pamięci ludzi jako wojna, gdzie miasta są znacznie bardziej bezpieczne niż okolice. Znam szereg ludzi z moich znajomych, którzy przed wybuchem powstania czy w czasie wojny przenieśli się z okolic Warszawy właśnie do miasta, żeby czuć się bezpiecznie. I tak samo zrobił mój ojciec. Zostawił dom, który pobudował w Wesołej. Tam została babcia w tym domu, a myśmy w 1943 roku, jakoś chyba wczesną jesienią, przeprowadzili się do kuzyna mamy na Żelazną 67.
I miało tam być niby bezpiecznie.
Tam miało być bezpiecznie, w związku z tym rodzice wzięli cały swój dobytek ruchomy, który udało się przetransportować do Warszawy i tam właśnie na ulicy Żelaznej 67 zastało nas wybuch powstania.
No dobrze, ale do końca powstania nie byli Państwo na Żelaznej, prawda?
Nie byliśmy. Akurat tak się składało, że na ulicy Zgłotej mieszkał kuzyn mojego ojca, doktor Aleksander Osowski, a kilka domów dalej brat mojej mamy, Marian Gizot, z żoną. W związku z tym wujek Marian przyszedł po nas chyba 8 sierpnia, wtedy, kiedy już od woli zbliżały się działania wojenne do tego rejonu i zabrał nas do siebie na ulicę Złotą.
No tak, bo to powstanie jakby cofało się w kierunku Śródmieścia, bo ono upadło w pierwszej kolejności właśnie na Woli i tam się wydarzył ten straszliwy pogrom ludności cywilnej. Proszę pani, a jak to było? Byliście całą rodziną? Była mama, tata i...
Tak, mama, tata, mój brat niemowlak, który się urodził w grudniu, więc w momencie wybuchu powstania on nie miał nawet pełnych 8 miesięcy.
I malutkie dziecko.
Malutkie dziecko, tak. No i oczywiście wszystkie problemy z tym związane. Pieluszki, które mama na brzuchu suszyła, brak wody do pełnej obsługi jakiejś sanitarnej, higienicznej. Tak. No jednym słowem, to powstanie było przez rodziców chyba oczekiwane. Wydaje mi się, że jednak ludzie oczekiwali, że wreszcie coś wybuchnie, bo to już za długo trwała ta okupacja i ludzie by chcieli do jakiejś normalności wrócić.
I wierzyli w to, że powstanie
tak,
może
przynieść. Ojciec 1 sierpnia wrócił wcześniej z pracy i jak powiedział, że zaczyna się, ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale mama w ogóle była oszalała z radości zupełnie, że zdawali sobie sprawę, że to będzie bardzo ciężkie przeżycie, ale był to jednak ten krok na drodze ku wolności.
Świadomości tak, pani tak. Rodziców. Proszę pani, zastanowiło mnie nazwisko pani ojca, Jankę. To niemieckie nazwisko.
Tak, na początku XIX wieku w zaborze pruskim pradziad ze strony właśnie mojego ojca, prapradziad ze strony mojego ojca, był tam geodetą i po prostu tak się wtopił w to środowisko, w którym się obracał, że rodzina była absolutnie spolonizowana, katolicka głęboko i wszyscy, kto mógł, to walczył, moi cioteczni bracia, dużo starsi ode mnie, ze strony ojca, przeszli z armią Andersa cały szlak, także byli naprawdę głębokimi patriotami.
Ale to nie uchroniło pani ojca przed tym, że Niemcy chcieliby podpisał listę Volksdeutsche.
Tak, 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 były takie naciski, ale ojciec nigdy tej listy nie podpisał i dzięki temu jakoś mamy czystą kartę.
A ten wuj, który przyszedł do was 8 sierpnia, on zdaje się miał jakąś sprawę do załatwienia u Hammerbusha.
Wuj przyszedł do Hammerbusha po ziarno, dlatego że w momencie, kiedy powstańcy opanowali całkowicie teren Hammerbusha, tam były ogromne magazyny i się mówi, że był to spichlerz dla powstańczej Warszawy, bo to ziarno pomagało wielu osobom przetrwać.
No tak, bo to się...
W momencie, kiedy już byliśmy na Złotej, to znaczy obecnie jest to adres Sienna 53 tego konkretnego budynku, w pewnym momencie, no dosyć wcześnie, już został przykręcony taki ogromny młynek do mielenia, oczywiście na korbę, do mielenia zboża. I to zboże było u nas domu po prostu mielone i z tego się robiło jakąś kaszę, się gotowało, paciaję taką, prawda,
to pozwalało po prostu przeżyć,
bo suchary, które były zmagazynowane, myśmy wyszli z Żelaznej, mając jedną walizkę. Wujek coś tam pomagał tacie wziąć, ojciec miał jedną walizkę, ja miałam jakieś drobiazgi. Ojciec miał zamiar wrócić na Żelazną i wziąć następną porcję niezbędnych rzeczy. Ale wtedy, kiedy wrócił, już dostał się pod ostrzał wzdłuż Żelaznej. I
z tego co wiem, to te domy przy ulicy Żelaznej zostały zburzone całkowicie.
Był dom 65, Żelazna 65 i on stał chyba do 2000 roku.
Dom został zniszczony całkowicie w czasie działań powstania
i po powstaniu tam, zresztą nie wiem, bo po powstaniu myśmy tam nie zaglądali, więc no tak, trudno mi jest powiedzieć, kiedy został zniszczony, ale był zniszczony absolutnie. Tam z oficyny został kawałek tylko.
W każdym razie było tak, że w momencie, kiedy ojciec wrócił po to, by zaopatrzyć rodzinę...
Już niestety się nie dostał. Także myśmy wyszli z powstania, zostawiając cały dobytek, wszystkie pamiątki rodzinne, właśnie na tej Złotej, która miała nam, nie Złotej, tylko Żelaznej, która miała nam dać, prawda, to poczucie bezpieczeństwa. I uchronić nas przed tą zawieruchą wojenną. Natomiast no, przyszliśmy na Złotą, nie mając nic. Całe szczęście, że w momencie, ponieważ był wujek, który nas odbierał, to rodzice wzięli nasze zimowe palta. I to nas uratowało, dlatego że przyszła ciężka zima. Pamiętam z koluszek, że śnieg był, no dla mnie to był prawie po pas, tak.
Proszę pani, a to bardzo spostrzegawcze i przeżywające bardzo emocjonalnie dziecko. Co zapamiętała pani jako dziecko z Powstania Warszawskiego? Jak pani pamięta ten długi przecież w końcu okres, bo od 8 sierpnia do 2 października, do momentu, kiedy ogłoszona została kapitulacja, wtedy dopiero państwo wychodzili z powstania.
Tak, myśmy po kapitulacji dopiero
Całe
powstanie
przeżyliśmy na Śródmieściu.
Tak, na Śródmieściu.
Byliście w piwnicach?
Nie, w piwnicach nie byliśmy, dlatego że tam konfiguracja budynku była taka, że korytarzyk był między dwiema potężnymi ścianami. To były, nie wiem, czy to były szczytowe ściany, czy w każdym razie potężnymi ścianami.
Obecnie jest
liceum. Tak.
I jest tam 12 liceum ogólnokształcące.
Tak. W tym korytarzyku właśnie panowie nasi stwierdzili, że jest mniejsza szansa, że bomba trafi w ten korytarzyk niż w sąsiednie pomieszczenia, a ponieważ wszędzie były stropy drewniane, więc w razie jakiegoś większego pocisku czy bomby, to wszystko przelatywało. Mama się panicznie bała zasypania w piwnicy. Myśmy na Żelaznej, jak byli, schodziliśmy, jak były naloty i ogłaszany był alarm, prawda, i trzeba było zejść do schronu, do piwnic. Myśmy tam, nie wiem, dwa razy chyba schodzili przez tych parę dni powstania, które spędziliśmy na Żelaznej. Natomiast na Złotej mama powiedziała, że w ogóle mowy nie ma, do piwnicy nie zejdzie. I myśmy koczowali w tym wąziutkim korytarzyku. Tam było tak zrobione takie legowisko, na którym się chroniliśmy. Oczywiście spaliśmy i w ciągu dnia, jeśli były jakieś takie niebezpieczne sytuacje, to na tym legowisku siedzieliśmy. Jak wyglądało tam nasze życie? Nasze życie wyglądało tak, że no, największy problem to chyba był jednak z wodą, dlatego że początkowo jeszcze woda była, bo były resztki jakieś takie ze stacji, prawda, pomp. Konfiguracja tych dwóch budynków, budynku od Złotej i budynku od Siennej, była taka, że ponieważ były na całą szerokość boiska, to w nich były bramy, które łączyły te trzy wydzielone, prawda, place przed tym kompleksem, w środku i za kompleksem. Myśmy mieli okna na ten ostatni kompleks od ulicy Siennej i tam na naszym boisku, zresztą trawiastym, mnie się bardzo podobało, bo jak był spokój w tym pierwszym okresie, to myśmy często wychodzili na po prostu na to boisko. Pocisk wybił taki duży lej przy zachodniej ścianie tego boiska, zniszczył mur, który oddzielał nas od sąsiedniej posesji i tam w tym dole zbierała się woda. I my, ojciec stał z wiaderkiem w kolejce, no bo wszystkim ta woda była potrzebna. Tam nie przypominam sobie, żeby była jakaś niezależna studnia, bo jednak na wielu podwórkach warszawskich były własne, stare studnie jeszcze tam z XIX wieku. U nas niestety nie było chyba takiej studni, bo właśnie był problem, że trzeba było tam tą kolejkę odstać, aż w tym dole się leju zbierała się woda. W tym pierwszym budynku od ulicy Złotej założono szpital. Tam właśnie pracował mój wuj lekarz. W związku z tym, no byli zmarli. Mówiąc o tych sprawach, prawda, jakichś takich bytowych.
Był szpitalem powstańczym również,
tak,
prawda?
Tak, bo o tych bytowych sprawach, które można jeszcze rozwijać, na tym placyku założono cmentarzyk, bo po prostu nie było gdzie tych zmarłych chować. Początkowo zmarli byli chowani przy takim murze zamykającym posesję od ulicy Siennej, a w miarę upływu czasu, nasilania się tutaj, przybliżania się tego pierścienia walk, to niestety ten cmentarzyk się zapełniał. Jak wychodziliśmy, to chyba tam prawie cały ten placyk był tymi grobami zapełniony.
A więc to całe podwórze, ten cały plac stał się cmentarzem powstańczym. Czy coś pani wiadomo na ten temat, by były tam robione ekshumacje po wojnie?
No na pewno były robione, bo choćby dlatego, że zorganizowano tam szkołę, no to nie mogło być boisko szkolne na cmentarzu. To był ten wielki ekshumacje.
Tak, to bardzo ważne. Pytam o to, dlatego że to jest jednak dla ludzi bardzo istotne, by móc mieć pogrzeb swoich bliskich i też bardzo istotne dla tych poszukiwań, które miały miejsce po wojnie ludzi, którzy zginęli w powstaniu. Ponieważ dzisiaj w czasie naszego spotkania radiowego nie dotarliśmy nawet do obozu Dulag 121, a wszystko, co pani mówi, jest bardzo interesujące. Bardzo serdecznie pani dzisiaj dziękuję za przybycie do studia i zapraszam panią do udziału w następnej audycji. Bardzo pani dziś dziękuję za przybycie do studia. Naszym gościem była pani Barbara Dąbrowska.
Dziękuję bardzo za umożliwienie mi przekazania tych moich wspomnień.